My jesteśmy Rada Puchaczy i żądamy posłuchu.
W lesie posłuchu.
W lesie posłuchu.
To jest podcast Ekonomia, Kapitał, Gospodarka Plus, a tak naprawdę podcast EKG Plus. A czy wy pamiętacie, jak się...
Kiedyś mówiono Pelus.
A czy wy pamiętacie, jak ten podcast się jeszcze nazywa? Taki nieformalny...
Dzisiaj się tak nie nazywa.
Ale jak się nazywa?
KGHM.
Bez dzisiaj K to GHM. Kowali dzisiaj nieobecny, Głogowski obecny.
Hirsch też, dzień dobry.
Maciejewicz obecny.
Zaczynamy. Dziękujemy za to, że z nami jesteście, że nas słuchacie, że słuchaliście odcinka pierwszego. Bo słuchaliście. Czekamy na wasze komentarze do każdego odcinka, nie tylko pierwszego. I przy okazji od razu pozdrawiamy Łukasza, który napisał, komentując nasz pierwszy odcinek, o nie, kolejny ciekawy podcast. Kiedy tego wszystkiego słuchać?
Teraz.
Teraz. Na przykład, Łukaszu.
Zaczynamy.
Zaczynamy. No to zaczniemy dzisiaj. Wiecie, kto sponsoruje? Może sponsoruje to też złe słowo, aczkolwiek jeszcze bym pomyślał, bo może całkiem niezłe. Dzisiaj będzie naprawdę dużo Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Spróbujmy mówić dużo o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, nie rozmawiając o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Przyjmujecie to wyzwanie?
Będziemy mówić KPL?
KPN. Najem krótkoterminowy.
KPL w KGHM.
Coś wam to mówi?
Tak.
Najem krótkoterminowy?
Mi mówi.
Ustawa. Projekt ustawy wyszedł z rządu. Czy najem krótkoterminowy w Polsce trzeba uregulować ustawowo?
Jest taka potrzeba społeczna.
Społeczna.
Tak.
Dlatego,
sądzę,
że w sąsiedztwie może powstać...
Idziemy trochę taką ścieżką, gdzie już wiele państw i miast przed nami ją przeszło i wiemy, jak to wygląda trochę później i wiemy, wiedzieliśmy już to, zanim u nas tak zaczęło wyglądać. Ludziom po prostu przeszkadza, jeżeli w ich najbliższej okolicy zbyt duże natężenie jest mieszkań, które służą na wynajem, na weekendy, kilkudniowe pobyty, zwłaszcza w centrach dużych miast.
Co w tym złego? Wolny rynek, wolny kraj.
W pobytach nic złego, zwłaszcza, że te pobyty przykładają się do PKB.
O.
Jeszcze jeden skrót. PKB tego miejsca, więc...
Jak to mówiła kiedyś jedna z gościń magazynu EKG, poziom krajowego bogactwa.
Właśnie. I tylko, że to nie jest krajowego, tylko tego miejscowego.
A, no tak.
Chodzi o to, że czasami w pewnych miejscach tych najmów jest tak dużo, że zaczynają one żyć trochę swoim życiem i jeszcze ludzie, którzy jeszcze w tych miejscach żyją, nie uśmiecha im się mieszkać tam, gdzie notorycznie ktoś myli numery domów, gubi klucze, otwiera drzwi, robi imprezy, nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, bo wyjeżdża za chwilkę. No i ludzie czują, że przestają mieszkać w miejscach, które należą do nich. Taki jest ten społeczny ferment.
Rafał?
No tak, czyli tak właściwie ludziom przeszkadza nie tyle najem krótkoterminowy, co możliwe efekty zewnętrzne tego najmu, tak, które czasami się zdarzają, a czasami ich nie ma, bo to przecież nie jest tak, że zawsze tak musi być, że ktoś gubi klucze i hałasuje i trzaska drzwiami, więc... Ja bym wolał mieć trochę więcej danych na ten temat, żeby tak autorytatywnie stwierdzić, czy jest potrzeba tego regulowania, czy nie, bo ja nie wiem, jak dużo tego typu przypadków jest. Z drugiej strony, podobne problemy można mieć w swoim własnym mieszkaniu, nawet kiedy w okolicach nie ma najmu krótkoterminowego. Nie wiem, może się wprowadzić jakiś nowy sąsiad, który ma psa, który wyje cały dzień, jakiś sam zamknięty w mieszkaniu i on mi będzie przeszkadzał znacznie bardziej niż najem krótkoterminowy, ale to też nie znaczy, że trzeba wprowadzić ustawę o zakazie trzymania w mieszkaniach psów, które wyją, nie? Chociaż ja bym poparł taką ustawę, ale... Znaczy, ja nie wiem, jak duża jest skala problemu, tak? Tak naprawdę. Czy to jest naprawdę aż tak duże, żeby to regulować aż ustawowo? Bo jeśli regulujemy to ustawowo, znaczy, że te miasta i te wspólnoty mieszkaniowe sobie nie radzą z tym problemem i aż potrzebują pomocy od państwa.
Wydaje mi się, że w skali kraju my możemy nie dostrzec tego, ale jakbyś pojechał na przykład w takie miejsce jak Gdańska Starówka, Wyspa Spichrzów, gdzie widać, że nowe apartamentowce są wybudowane właściwie w 100% na wynajem. Domyślam się, że to jest takie miejsce, w którym jeżeli komuś przez przypadek zdarzyłoby się tam zamieszkać na stałe, nie byłoby to najszczęśliwszy zbieg okoliczności. Dążę do tego, że społeczności mają prawo regulować swoje otoczenie w różny sposób. I to jest też wyraz takiej potrzeby, tak? To znaczy, jak ustalamy reguły w różnych obszarach tego, czy, nie wiem, handlujemy alkoholem po 22 w danej okolicy.
Tak, oczywiście. Chociaż też trzeba pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś ewidentnie, rozrabia w jakimś miejscu, narusza ciszę nocną, hałasuje i tak dalej, to tak właściwie już dzisiaj mamy wystarczające przepisy, żeby interweniować w takiej sytuacji, tak? Że można, zadzwonić na policję czy na straż miejską. Rozumiem, że taka ustawa troszeczkę by ułatwiała sytuację. Natomiast ja sobie myślałem przed tym programem na temat tego najmu krótkoterminowego i tego, żeby te problemy leczyć ustawą. I sobie pomyślałem, że to jest świetny przykład na to, jak bardzo szkodzi nam wszystkim to, że nie mamy sprawnego sądownictwa w Polsce. Ponieważ w kraju z normalnie funkcjonującym sądownictwem, w tego typu przypadkach różnych, o których mówimy, ta wspólnota mieszkaniowa poszłaby do sądu i by zażądała odszkodowania od właściciela tego mieszkania, które je wynajmuje innym. Ponieważ mogłaby udowodnić, wskazać, że ponosi wymierne straty na jego działalności gospodarczej, tak? Chociażby mierzone tym, że te mieszkania tracą na wartości w sąsiedztwie, tak?
W ogóle jeśli można tam zmierzyć. Dochodzi do takiej prawdziwej działalności gospodarczej.
No to jest osobna historia, tak. W każdym razie można by pójść do sądu i z pozwu prywatnego wywalczyć odszkodowanie i w tym momencie całkowicie zmienia się model biznesowy tego człowieka, który wynajmuje te mieszkania i w tym momencie przestaje mu się to opłacać i w ten sposób ten problem powinien być rozwiązywany, nie? I w sposób taki rynkowy, dzięki sprawnie funkcjonującemu sądownictwu.
No ale nie mamy
my tego nie mamy, więc musimy to załatwiać ustawą.
Poza tym wydaje mi się, że nie jesteśmy tutaj, nie odkrywamy nagle czegoś nieodkrytego, tylko tak jak mówiłam, podążamy ścieżką. Ileś krajów przeszło przez to samo. Tak. Być może mają równie duże albo nawet większe problemy z sądownictwem, albo nie wpadły na takie rozwiązanie, ale widać, że to po prostu społeczeństwom się nie podoba. Druga rzecz jest taka, że praprzyczyna tego jest taka, że ten rynek rozrósł się w niebywałym tempie, co wynika także z tej bonanzy mieszkaniowej, która się odbyła w Polsce w ciągu ostatniej dekady, która spowodowała, że po pierwsze mieszkania podrożały, po drugie ludzie wiedzą, że to jest dobra lokata kapitału, ponieważ tutaj obowiązują korzystne przepisy podatkowe i jest wiele osób, które ciągle aspirują do tego, żeby kupić mieszkanie, ciągle są te potrzeby, niektórzy kupują, inni nie kupują. Jest ten rozłam taki pomiędzy posiadaczami i najmującymi.
Wynajmują, zarabiają.
Tak. Chociaż tak na boku powiem, że to nie jest dobra lokata kapitału.
I są mieszkanie?
Tak, mieszkanie na wynajem. W raportach dotyczących rynku nieruchomości publikowanych przez NBP mam wrażenie już dłuższego czasu za każdym razem jest wskazane, że stopa zwrotu z wynajmu mieszkania w Polsce jest w tej chwili mniejsza niż stopa zwrotu z obligacji 10-letnich. Znaczy prościej sobie kupić obligacje, ma się lepszą stopę zwrotu niż mieszkanie.
No ale te mieszkania już zostały pieniądze w nie zainwestowane i teraz
A poza tym ludzie, że ludzie w Polsce lubią w ten sposób inwestować.
Poza tym, żeby też tak nie bić w jeden bębenek, oczywiście jest tak, że ja też wielokrotnie wynajmowałam takie mieszkanie gdzieś w jakimś miejscu na 2, 3 dni, 4 i nie mówię, że urządzałam tam głośne imprezy i zapomniałam kodu do domofonu, ale domyślam się, że takie sytuacje mogły mieć miejsce i skala tego zjawiska, jak bardzo turystyka, tanie loty i w ogóle city breaki rozwinęły się w tym czasie, spowodowały pewną nierównowagę. No coś, co było w jakimś stanie równowagi, nagle dochodzimy do jakiegoś innego stanu i to po prostu budzi opór.
Zależnie od tego, czy mieszkamy w sąsiedztwie, czy właśnie chcemy wynająć.
Albo czy posiadamy takie mieszkanie na wynajem.
Jadąc, czy lecąc na taką wycieczkę. No my się będziemy... Chyba musimy powiedzieć tak, Projekt ustawy, który wyszedł z rządu, z całą pewnością będzie poprawiany na etapie prac legislacyjnych w parlamencie, no bo to już wiemy. To znaczy, czy będzie poprawiony, to się okaże, ale na pewno będą próby jego poprawienia.
Znaczy wiemy, że na pewno będzie duża awantura polityczna.
Już jest awantura polityczna. Ja nawet sobie jeszcze raz przejrzałem te wszystkie wpisy. No nie będziemy was zamęczać tymi wpisami, bo oczywiście kto chce je znaleźć w internecie, to może szybko znaleźć, jak dyskusja po posiedzeniu Rady Ministrów w tym tygodniu się wywiązała, kiedy pani Pełczyńska-Nałęcz opublikowała swoje wpisy, potem odpowiedział premier Kosiniak-Kamysz, potem znowu pani ministra Pełczyńska-Nałęcz opublikowała wpisy, pisząc między innymi, że to jest najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu. I to jest najlepszy moment, żeby zakończyć ten temat. Tym bardziej, że to jest taki temat, który możemy sobie zawiesić, bo na pewno do niego wrócimy. Na razie chyba krótko powiedzieliśmy o tym, co się kryje w projekcie, natomiast...
No nie, nie powiedzieliśmy wcale.
To opowiedz szybko.
Powiedzieliśmy krótko o czym... Tak, o najmie samym, a nie co jest...
Nie, no nie powiedzieliśmy o dlaczego cała ta awantura wybuchła.
Dlatego, że
rząd właściwie... ministerstwa przez chyba 2 lata, podobno to tyle czasu trwało, ustalały kształt ustawy, po czym w ostatniej chwili ustalone przepisy zostały z niej wyrzucone i były to akurat przepisy, które były na korzyść mieszkańców i społeczności.
Tak, bo to były przepisy, które zakładały, że wspólnota mieszkaniowa będzie mogła skutecznie zablokować prowadzenie tego typu działalności w sąsiedztwie.
A tak? Samorządy będą mogły określić, że któreś strefy miasta tak. będą strefami bez najmu. I te tak. przepisy...
Wykreślono, a zostały takie przepisy, które mówią, że będzie można się poskarżyć i będzie można zrobić kontrolę. I jak ta kontrola coś wykaże, to wtedy ewentualnie, tak? Tylko trudno powiedzieć, co ta kontrola miałaby wykazywać.
I przez to, że nie znalazły się takie przepisy w ostatecznym projekcie ustawy, przez niektórych ustawa została nazwana jako taka, którą wywalczyli sobie lobbyści, którzy bronili tego, by ten rynek krótkoterminowego najmu wyglądał mniej więcej tak, jak wygląda teraz.
Tak, tylko że no, lobbyści to zawsze brzmi strasznie, natomiast z drugiej strony pod hasłem lobbystów można sobie wyobrazić tysiące zwykłych ludzi, którzy kupili jakieś tam mieszkanie i je wynajmują, nie? I nie muszą całego piętra wynajmować, bo jeśli wprowadzamy taki zakaz ustawowy, no to wtedy jakby wylewamy dziecko z kąpielą, bo wtedy to obowiązuje wszystkie przypadki. Tak? Chyba, że dalibyśmy taką furtkę tym wspólnotom mieszkaniowym, że nie, że w ogóle nie można, tylko że oni mogą to jakoś tam...
Mogą niektórych wynajmujących lubić, a niektórych nie.
No właśnie.
To też chyba niedobrze brzmi.
Z drugiej strony ci, którzy bronią tego dzisiejszego kształtu ustawy, tłumaczą, że ten zapis byłby prokorupcyjny.
Dlaczego?
No dlatego, że jeśli taka wspólnota miałaby takiego delikwenta jako sąsiada, to nawet gdyby ten sąsiad nie robił niczego strasznego, to mogłaby do niego pójść i powiedziałaby mu, musisz nam teraz płacić ileś tam miesięcznie, bo jak nie będziesz tego robił, to my ci tutaj zabronimy tej działalności. I no, można sobie wyobrazić taką sytuację rzeczywiście, czyli no tak jest niedobrze i...
Ale dobrze się stało, bo dzięki Patrycji i temu, że mnie poprawiła, dopowiedzieliśmy jeszcze, co tam jest w tym projekcie, który nie wiemy jeszcze, jaki będzie ostateczny miał kształt, bo dopiero prace parlamentarne się rozpoczną. Ale już wzbudził polityczną awanturę i to, co ciekawe, na linii koalicjantów, wewnątrz koalicji, o to chciałem powiedzieć, a nie w takim tradycyjnym podziale, na przykład koalicja.
Opozycja.
Kolejny temat. I znów będzie trochę o pomysłach Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, czyli liderki koalicyjnej partii i członkini rządu. Ale temat bardzo ważny i znów nie wiemy oczywiście, czym się zakończy, ale położona została na stole taka propozycja. Próg podatkowy podnosimy.
Drugi próg podatkowy.
Tak, podnosimy. Siadamy i podnosimy.
Pierwszy, drugi. A jest pierwszy?
Właśnie, to jest zawsze tak, bo on jest określany jako drugi.
No bo stawka jest druga.
Bo stawka jest druga, ale próg oddziela nas od tej pierwszej stawki z tą drugą stawką. Może po prostu warto...
Chyba, że kwotę wolną.
Można policzyć jako pierwszy.
Jako pierwszy próg.
No i znowu czyli popadliśmy w szczegóły.
0 a 12, tak.
Dajcie znać, czy was te szczegóły interesowały, a ja od razu powiem. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wraca do pomysłów, które zresztą były przed wyborami też zgłaszane, by ze 120 tysięcy podnieść do 140 tysięcy próg podatkowy, czyli po 140 płacilibyśmy wyższy podatek nadwyżki. Natomiast, co jest ważne i ciekawe, pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, przynajmniej sugeruje, jak można by to sfinansować. Jest podatek CIT i w tym roku jest, nie wiem, czy to jest jedyny wyłom, ale jest taki wyłom. Banki zostały specjalnie potraktowane i one mają wyższy podatek CIT. My mamy PIT, oni mają CIT, tak uproszczę. I nawet prezydent Nawrocki się zgodził na tę podwyżkę podatków. I pani Pełczyńska-Nałęcz mówi tak, ponieważ podniesienie progu mogłoby uszczuplić wpływy do budżetu, to sfinansujmy to przynajmniej w jakiejś części z wyższego CIT-u dla banków.
Tak.
I to jest, no właśnie, jaka propozycja, Rafał?
Czy ta propozycja mi się podoba i nie podoba jednocześnie? Ona mi się podoba dlatego, że wydaje mi się, że z politycznego punktu widzenia rzeczywiście koalicja coś z tą swoją nieszczęsną obietnicą będzie musiała zrobić. I jeszcze sprzed wcześniejszych wyborów, kiedy to obiecywali, że będą zwiększać kwotę wolną i że będą przesuwać te progi, a potem się okazało, że deficyt jest tak duży, że nie ma jak tego zrobić. Więc wydaje mi się, że im bliżej wyborów będzie, tym bardziej będzie ciśnienie, żeby to jednak zrobić i faktycznie, jeśli już mieliby to robić, to w takiej wersji, w której jednocześnie znajdują jakieś inne źródło dochodów, to jest to bardziej do przełknięcia z fiskalnego punktu widzenia, niż gdyby mieli po prostu przesuwać ten próg. Więc w tym kontekście to rzeczywiście nie jest być może aż taka zła propozycja. I jeśli chodzi o opodatkowanie banków, też wydaje mi się, że to nie zrobi jakiejś specjalnie... Znaczy, to jeszcze jest kwestia, jak wysoko ten podatek podniesiemy tym bankom. Natomiast wydaje się, patrząc na wyniki finansowe banków w tym roku, że rzeczywiście tam jest jeszcze miejsce, jeśli chcemy, tam jest jeszcze miejsce do tego, żeby im trochę ten podatek podnieść. No i oczywiście ogromną zaletą tego pomysłu jest to, że tutaj faktycznie można zakładać, że prezydent tego nie zawetuje, bo już raz podpisał. No to można, to byłoby bardzo dziwne, gdyby za pierwszym razem podpisał, a za drugim razem zawetował. I to jest jakby unikalna sytuacja, ponieważ trzeba zakładać, że w przypadku wszystkich innych podatków prezydent jednak będzie wetować. A tego akurat by nie zawetował, więc rzeczywiście tutaj można by szukać rozwiązania, iść w tę stronę. A z drugiej strony niespecjalnie mi się to podoba, ponieważ wydaje mi się, że jeśli już mamy taką sytuację w finansach, że trzeba szukać dróg zmniejszenia deficytu i nie da się ciąć wydatków, bo większość tych wydatków jest na podstawie jakichś tam ustaw, których nie da się zmienić. I nie da się podnosić większości podatków, bo prezydent będzie to wetował. I mamy jedną furtkę w postaci tego CIT-u na banki, to jeśli już wykorzystujemy to, to rzeczywiście warto by było to wykorzystać do tego, żeby ograniczyć ten deficyt, a nie żeby te pieniądze natychmiast rozdysponować w jakiś inny sposób.
Ale z drugiej strony możemy też powiedzieć to, co pewnie już wielokrotnie wy mówiliście, czy pisaliście i każdy, kto nas słucha, wie, że to, że próg podatkowy jest zamrożony, to tak naprawdę jest podwyżką podatków. Więc
mało tego, to jest taka usankcjonowana podwyżka, w tym sensie, że rząd, jak składał do Brukseli dokumenty związane z polityką fiskalną, to wprost tam napisał, że to, co będzie... mówi się, konsolidował, to właśnie to, co im mu wyjdzie z tego, co się dzieje na tym drugim progu, czyli więcej osób wpada wyższą stawkę podatkową i płaci wyższy podatek, dzięki temu wpływy do budżetu są wyższe.
No bo to jest jedyna rzecz, jaką oni tam mogą wpisać tak naprawdę, no bo cała reszta jest jakby poza zasięgiem ze względów politycznych.
Ale powiedzmy też, że to sytuacja wygląda w ten sposób, że drugą stawkę podatkową płaci już ile? 13%?
Coraz więcej.
Zdaje się, że nie pamiętam tego odsetka, ale jest on znaczący. Zazwyczaj to było tak, że...
Moim zdaniem on nie jest znaczący. 13% to znaczy, że 87% podatników
tak, płaci.
Ale jeśli jest 13, ja nie pamiętam, to jest i tak zdecydowanie więcej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, kiedy to było...
Dotykało tylko tych najbogatszych.
No tak, a jak kiedyś za Grzegorza Kołodko były stawki 20, 30 i 40, to ile procent płaciło 40, ile procent płaciło 30? No i nie pamiętamy tego, prawda? Ale Wydaje mi się, że nie ma nic. Znaczy przede wszystkim uważam, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz popełnia niesamowite nadużycie, promując tą swoją narrację, że coraz więcej ludzi w Polsce płaci 32% podatku. Bo to jest nieprawda. Bo 32% jest tylko od nadwyżki.
Od nadwyżki powyżej tej kwoty.
Więc to jest tak, że... I wiesz, i są takie wizje, że płacisz te 12, płacisz i potem nagle po prostu przeskakujesz i całe twoje życie się zmienia, bo nagle zamiast 12 płacisz 32.
2 400 000 osób płaci.
No ważne są procenty, nie miliony i to jest...
9. W każdym razie
chodzi o to, że to polega na tym, że jeśli już wpadasz w ten próg, to zamiast 12 płacisz, nie wiem, 13 albo 14%, a nie 32. Zmiana polega tylko na tym, że jest inna zaliczka pobierana od tego podatku pod koniec roku i wtedy wynagrodzenie netto się zmniejsza skokowo, tak, nagle, ale potem rozliczając się w zeznaniu rocznym w kolejnym roku, w kwietniu, odbieramy sobie te pieniądze, tak?
Wszystko świetnie, tylko przypominam, że tydzień temu dyskutowaliśmy tutaj o pensjach lekarzy, którzy pracują na kontraktach i oni nie na darmo pracują na kontraktach, gdzie to oprocentowanie jest niższe. No właśnie dlatego, że nie chcą wpadać w ten drugi próg.
No i to jest, i tutaj to można zmieniać, tak. To jest
więc,
do zmiany oczywiście.
Nie dziwmy się,
na
że...
Na kontraktach, czyli jednoosobowych działalnościach preferencyjne, na przykład
ryczałtowo podatek. Tak, więc to nie jest 32, tylko to jest kilkanaście procent, więc nie dziwmy się, że to ludzi frustruje.
Ci lekarze.
Czy to, że płacą wyższy podatek. No nieważne, że im powie, że to tylko od nadwyżki i tak dalej.
Wydaje mi się, że generalnie wszystkich ludzi na etatach powinno frustrować to, co dzieje się, kiedy się zakłada działalność gospodarczą jednoosobową, bo to nie jest tylko kwestia PIT-u, jest kwestia składek, składki zdrowotnej, tak? Ja prowadzę działalność gospodarczą, moja żona jest na etacie, ja płacę 2 razy mniejszą składkę zdrowotną niż ona. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego.
To po polsku. Dlaczego
ja płacę 2 razy mniejszą składkę zdrowotną?
Bo bierzesz na siebie ryzyko prowadzenia biznesu.
Okej.
Rafał zaśmiał się z tego ryzyka.
Jestem fundamentem polskiej gospodarki, tak? A ona na etacie nie jest fundamentem polskiej gospodarki. No właśnie. Więc oczywiście to jest dla mnie, to są te największe niesprawiedliwości systemu podatkowego. Natomiast to, że więcej ludzi wpada w drugi próg, to... Z tego powodu nie robiłbym aż takiej... Znaczy, moim zdaniem to nie wymaga jakiejś tam korekty. No, oczywiście, że rząd pisze w dokumentach, że na tym opiera swoją politykę fiskalną.
Bardzo rzadko podnosimy, waloryzujemy ten próg.
Przede wszystkim w ogóle, jak patrzymy na polską politykę fiskalną i na stan finansów publicznych i na to, że jest 7% deficytu, to moim zdaniem dość łatwo dojść do wniosku, że ta obniżka podatków, która miała miejsce w przypadku Polskiego Ładu, zejście do 12% z tym najniższym, to był błąd moim zdaniem. Znaczy, gospodarka tego nie potrzebowała do niczego, zrobiono to po to, żeby wygrać wybory i teraz
wybory się wygrało,
za chwilę
władza
wszyscy będziemy za to płacić różnymi niedoborami, tak? Znaczy właściwie już w tej chwili za to płacimy sytuacją w ochronie zdrowia, tak? Bo nie ma pieniędzy na to, żeby do niej dosypywać. No nie ma pieniędzy na to między innymi dlatego, że obniżyliśmy sobie PIT kilka lat temu. Nie wiadomo po co tak naprawdę. Bo moim zdaniem te podatki, jak patrzysz w skali europejskiej, nie mieliśmy jakichś niesamowicie wysokich podatków od dochodów dla osób fizycznych wcześniej, bo mieliśmy 19%, tak, czy 18%. To nie był jakiś niesamowicie wysoki próg.
Stawka. Tu się zgadzamy, że wyborczo został obniżony. Natomiast, wiecie, ja bym jeszcze tylko zatrzymał na chwilę tę dyskusję, bo to znów jest tak trochę na pograniczu polityki, ale było też i trochę takiego, bym powiedział, naszego filozoficznego podejścia do tego, co jest w polityce gospodarczej, czy ekonomicznej, czy fiskalnej państwa. Mnie jeszcze tylko interesuje ten sam model, który został tutaj zaproponowany, bo z jednej strony, potraktujmy to bardzo ogólnie, zasadniczo propozycja, by w jakiś sposób potencjalnie uszczuplić wpływy do budżetu i pokazać jednocześnie, z czego się je sfinansuje, jest w miarę okej. To znaczy, dobrze by było, gdyby za każdym razem tego typu propozycje były tak prezentowane. Nawet jeżeli teraz...
Chociaż gwoli ścisłości to się nie bilansuje do końca.
No więc właśnie, to po pierwsze. To do końca tak nie będzie. Ale w ogóle jeszcze mnie interesuje ta druga część. Za chwilę, skoro pani Pełczyńska-Nałęcz tak łatwo rzuca oskarżenia o lobbystów, no to za chwilę będzie mówiła, że wszyscy, którzy są przeciwnikami tej propozycji, są na pewno lobbystami banków, sektora bankowego. No to już jest To tak podejrzewam, jeszcze nie wiem, czy tak powie, ale podejrzewam, że...
Pani minister lubi tą, mam wrażenie, tą logikę, bo wcześniej o deweloperach też tak mówiła, nie? Że to są jacyś
tak,
nie,
no,
źli ludzie generalnie.
No dobrze, no ale teraz co z tym CIT-em celowanym dla sektora bankowego? Bez problemów to idziemy? To znaczy traktujemy to, że to jest okej, okay, bo to jest sektor, który po pierwsze właściwie... Zazwyczaj dobrze tam się zarabia.
Czy jest to cyniczne do pewnego stopnia? No.
Zaczęliśmy stosować taką regułę, że nadmiarowe zyski są natychmiast zauważane przez rząd i traktowane podatkiem.
W sytuacji, w której
więc
to jest taki
niewiele,
mały Viktor Orban. To jest
niewiele różni się windfall tax w sektorze energetycznym od wyższego CIT-u.
Czyli ten specjalny podatek
od ponad. Od nadmiarowych zysków.
A tak naprawdę nie od zysków chyba.
No ale tak się o tym mówi.
Tak.
Chodzi o to, tylko że windfall tax nakładamy na jakiś określony, bardzo precyzyjny sektor na chwilę i tam są dużo różnych warunków trzeba spełnić i wtedy ta stawka jest wyliczona. Natomiast tutaj tak a priori trochę nakładamy CIT na cały sektor, niezależnie od tego, jakie te wyniki są i właściwie nie wiadomo no jak długo, więc to jest bardziej dotkliwa forma. Pytasz się, czy tak to w to wchodzimy łatwo i tak dalej. No, ja w ogóle w całej tej dyskusji pomiędzy panią Połyczyńską nałęcza resztą świata, bo właściwie nikt inny nie tak na głos nie wypowiadał się, ale to ona wypowiedziała te warunki. No widzę w tym czystą politykę, w tym sensie, że mieliśmy długie zapowiedzi jej spotkania z ministrem finansów.
Było, jest nawet relacja.
Andrzejem Domańskim, tak.
Zacytuję ci pierwsze zdanie. Była dobra rozmowa z Andrzejem Domańskim.
O to chodzi.
No, bardzo ładne pierwsze zdanie.
Ale nie zacytuję, bo to było długo.
Ale potem było długo, długo nic. I potem znowu pani minister mówi, że niebawem trafi na biurko ta propozycja podniesienia CIT-u dla banków. Nie powiedziała tego od razu. Powiedziała to po jakimś czasie. Rozumiem z tego, że jakby odpowiedzi, której się spodziewała z Ministerstwa Finansów nie uzyskała. Więc... wydaje mi się, że była taka potrzeba zagrania politycznego, że w takim razie musimy ujawnić to, że w grze są banki. Jeżeli ktokolwiek zaprotestuje, no to znaczy, że jest to, co powiedzieliście przed chwilą.
Czyli co?
Mylę się?
Ale że co jest?
No, że te lobbyści bankowi i tak dalej.
No tak, tak, tak. No dobrze.
Z drugiej strony, no banki jakby, znaczy można się domyślać, dlaczego banki są takim łatwym celem dla polityków, tak? No bo jakby można oczekiwać, że nikt nie będzie bronić banków.
No tak.
W Polsce,
no,
bo one jakby zapracowały przez lata różnych dziwnych historii na ten nie najlepszy wizerunek teraz, mam wrażenie. Nawet jeśli ten wizerunek jest niesprawiedliwy, no to jednak on się nie wziął z niczego.
A może to jest dobry temat i kiedyś umówimy się na jedno wydanie EKG+, w którym choćby fragment poświęcimy na wizerunek banków. Mam nadzieję, że was będzie to interesować. Was tutaj w studiu i was słuchających.
A z drugiej strony tak sobie myślałem, jakie jeszcze podatki można by podnosić.
Uwaga, to zanim Rafał powie, jakie podatki można podnosić, ja włączę klimatyzację, co oznacza, że wyda się tutaj jakiś dźwięk. Nie wiem, było. Czy został zarejestrowany.
Pik było.
Takie było pik. I teraz uwaga, proszę państwa, uwaga. Teraz Rafał mówi, jakie podatki można podnieść.
Bo wydaje mi się, że jednak rząd będzie musiał robić coś z tą sytuacją, z deficytem. A niewiele ma, pole manewru jest bardzo niewielkie. I ten podatek od banków rzeczywiście w tym kontekście wygląda na tyle atrakcyjnie, że ja jestem w stanie sobie wyobrazić, jeśli już mówimy o tym, że pani minister się spotkała z ministrem finansów, że minister finansów pewnie będzie w stanie na to pójść nawet z jego punktu widzenia.
To znaczy na to, żeby podnieść CIT od banków, a niekoniecznie zwaloryzować
progów. Na pewno podnieść CIT, a jeśli chodzi o waloryzację progów, no to może to można jakoś tam rozwodnić, może nie do 14, tylko do 13,
może
w jakiś
tam lat.
Za parę lat, nie? No coś takiego pewnie.
No przypomnę, pewnie że tak. Ja tylko wejdę ci w słowo. Przypomnę, że była jeszcze propozycja jednego z podmiotów rządzącej koalicji, czyli Koalicji Obywatelskiej, która chciała kwotę wolną jeszcze wyżej podnieść i też nie, ostatecznie do tego nie wrócono, mimo pytań przez pierwsze chyba dwa lata trwania tego rządu, kiedy to będzie. Też nikt nie wpadł na to, że może po prostu trzeba to rozłożyć jakoś na raty i powiedzieć, napisać jakiś plan, jak dochodzimy do tych 60 tysięcy.
Możliwe, że oni to wszystko opakują w jakiś taki szerszy pakiet, pakiet, w którym łatwo będzie się pogubić i nie zauważyć tych miejsc, w których podatki są podnoszone tak naprawdę, a nie obniżane.
No, tak.
I tam być może zaszyją właśnie jakieś wycofywanie się z jakichś ryczałtów właśnie, albo z podatku liniowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Uzasadnisz to politycznie lekarzami w tym momencie, więc to pójdzie gładko w mediach.
Tu składam obietnicę. Wydaje mi się, że w trzecim wydaniu EKG Plus, którego słuchać będziecie w kolejny piątek, wrócimy do tematu lekarzy, jeśli harmonogram będzie taki, jak zapowiadają rządzący, czyli rząd przyjmie odpowiednie projekty ustaw albo rozporządzeń i będzie można wejść w szczegóły.
Bo w przyszłym tygodniu ma przyjmować, tak.
Tak,
natomiast myślałem sobie jeszcze, bo jest taki podatek.
Jaki jeszcze podatek?
Jest taki podatek od sprzedaży detalicznej. Jak go wprowadzano, to było o nim trochę szumu, nikt o nim nie pamięta dzisiaj, mam wrażenie, a to jest kilka miliardów rocznie. I jest też podatek od gier w Polsce, który bardzo ładnie, jak sobie patrzę na te sprawozdania budżetowe, to tam jest systematycznie do góry, jeśli chodzi o wpływy. I tak sobie myślę, że minister Neneman jakby chciał...
To jest minister od podatków, widzę.
Tak, jakby chciał coś tam kombinować gdzieś, to tutaj mógłby coś... Mhm. Spróbować. Chociaż oczywiście w jednym i w drugim przypadku czynnikiem ryzyka jest pan prezydent, który w przypadku podatku od gier może argumentować, że to jest podatek dla zwykłych ludzi, a on obiecał wetować podatki dla zwykłych ludzi. Dlatego zgodził się na ten dla banków, bo banki nie są zwykłymi
ludźmi. To już omówiliśmy, że banki to niezwykły ludzie.
No pytanie o podatek od sprzedaży detalicznej, bo jego płacą sieci duże, prawda? A sieci duże to często są zagraniczne, więc tutaj też łatwo tą taką populistyczną narrację. Dlatego mówiłem, że to mi się trochę z Wiktorem Orbanem kojarzy, bo na Węgrzech wprowadzano podobne rozwiązania kilka lat temu, czyli wyżej opodatkowano banki i wyżej opodatkowano zagraniczne sieci detaliczne.
A propos, czy ja dobrze zarejestrowałem historię o tym, że ten były minister spraw zagranicznych Węgier, taki bardzo z Orbanem związany, tak się stało, że akurat przypadkiem zaczął pracować dla BYD, tego chińskiego producenta samochodów, ten, który ma fabryki...
Który wpuścił BYD na
Węgry. Cóż za historia. No ale kiedyś w końcu trzeba przestać być w polityce i przejść do biznesu, więc właściwie legitne.
No nie jest to pierwszy przypadek i pewnie nie ostatni, który w taki spektakularny sposób...
Muszę tylko jeszcze się dowiedzieć, jak w podcaście się oznacza jakiś ironiczny żart, jak mówiłem o tym, że to legitna. Ja mam taką propozycję i gorący apel do wszystkich, którzy nas słuchają, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, w którym dobrze byłoby poznać też i wasze opinie. Wyższy, zwiększony, zwaloryzowany próg za podatek od banków. Moim zdaniem, jeżeli byście się dali namówić na to, żeby pokomentować, czy to jest dobry pomysł, to byłoby super i my do tego też wrócimy. Jeszcze mam taki jeden temat, jedną sprawę, którą chciałbym tutaj z wami omówić. Też trochę to nawiązuje do naszego poprzedniego spotkania. Pytałem wtedy, albo miałem zapytać, czy będzie CPN2. Wydaje się, że tak politycznie chyba nie będzie, bo już każdy, kto mógł, to powiedział, że raczej nie. Ale padło tam takie słowo, takie sformułowanie. I nawet jeśli to jest jeszcze za wcześnie, to może króciutko sobie wyjaśnijmy, że może nie będzie takiego programu, jak był, ale spróbujemy te niższe ceny paliw załatwić jakoś rynkowo.
No i teraz taki... Założymy nowy OPEC.
Jest taki rząd i co on, bo może zaingerować w akcyzę i VAT, no to był program, a rynkowo? To wyjdzie na rynek i powie, ceny paliw, obniżcie się.
Wydaje mi się, że do niższego VAT-u rząd na pewno nie wróci.
No bo
wczoraj chyba był.
Możemy wam też odczytać, jeśli was liczby nie męczą, nasi wierni słuchacze. Ja tu sobie wziąłem operatywne takie sprawozdanie z wykonania budżetu po czerwcu. Ja zawsze
to szacunkowe po czerwcu.
Szacunkowe. Lubię zawsze. Tak sobie oglądam to. No nie, może nie będę mówił o dochodach, ale dochody z podatku VAT były wyższe...
Ale to mówisz teraz o dochodach liczonych od początku roku.
Od stycznia do czerwca łącznie były wyższe o 0,2% w stosunku do wykonania w okresie styczeń-czerwiec 25.
Tak, a liczyłem to wczoraj, żeby sobie
na piechotkę sobie policzyłeś w sam czerwiec
i w czerwcu jest spadek o prawie 9%. Jeśli
zgadnijmy dlaczego.
No przez ten, nie?
Tak zwany CPN?
CPN. Trzeba przypomnieć, że wpływy z VAT-u w czerwcu to są wpływy z działalności w maju.
Możemy być... No tak, bo się płaci później.
Bo się płaci później, nie?
Może byśmy zaczęli rymować o tej
gospodarce. CPN-u. rymować tutaj?
O może? Gospodarce.
Tak.
Chociaż rym do VAT, no nie, miałbym kilka, ale nie, nawet się tutaj nie odważę powiedzieć.
Okej.
Okay. Dobrze, to co, jak się można rynkowo obniżyć ceny paliw?
Ceny same spadają. Mamy poniżej 80 dolarów za baryłkę, więc myślę, że ta retoryka jest troszeczkę tak? do...
No, tak jak przynajmniej na moment, w którym gramy ten podcast.
Na ten moment
dzisiaj
jest...
Spadają, tak?
Na moment, w którym gramy podcast.
Z tego, co patrzyłem, to od 1 lipca w Hurcie w Orlenie ceny paliw poszły w górę o jakieś tam 40 czy 50 groszy na litrze. I to są ceny hurtowe, czyli te bez VAT-u, więc to nie jest kwestia podniesienia VAT-u od pierwszego.
Ja patrzę akurat na notowania te takie dzisiaj za baryłkę i jest to 79,5 dolara. Więc wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w której te ceny nie wystrzeliły nam bardzo mocno w górę, to ta retoryka będzie tak jednak tłumiona na temat tego, czy tam CPN będziemy wprowadzać, czy nie będziemy. Znaczy, no, nie ma warunków na to.
Aż w końcu żeby... wszyscy zapomną o tym.
Trochę się może przyzwyczają, trochę ta sytuacja tak. będzie taka zmienna, raz dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, trochę w górę, trochę w dół.
Tak mi się wydaje, że to jest taka brutalna prawda, że my się przyzwyczajimy po prostu.
Wyłączam klima. A wiecie, że jak się wyłącza w samochodzie klimę, no to od razu mniej paliwa się spala, nie?
Tak.
Czyli a my tu rozmawiamy o prosta oszczędność.
Jeśli bardziej się spocisz w samochodzie, to ratujesz finanse państwa. Jesteś finansowym patriotą wtedy.
No jak?
No jak?
Odwrotnie.
No odwrotnie. No
masz
przecież,
się spocić, to wtedy nie ratujesz.
No przecież używasz klimę.
A, w ten sensie.
Samochód więcej pali,
nie, bo
częściej
mi chodziło,
tankujesz,
bo mi chodziło, że jak, mniej palisz, to mniej cię boli to, że paliwo jest droższe i wtedy nie potrzeba wprowadzać programu osłonowego. To widzisz, pomyślałem z drugiej strony.
No, ty widzisz szklankę do połowy pustą, a ja pełną.
No, to przeklęta jest ta gospodarka. To z każdym tematem tak pewnie by można było zrobić. W każdym razie, no, jeśli nie można zamieszać podatkami, no to pozostają inne składniki i ceny. W internecie można znaleźć sobie takie strony, gdzie są takie wykresy kołowe, co wchodzi w cenę paliwa. I tam podatki bardzo dużo ważą, ale to nie jest wszystko. No i reszta to jest cena ropy właśnie, tak, tego wkładu w rafinerię i na to nie mamy żadnego wpływu. Więc to, na co mamy wpływ, a nie jest podatkiem, to jest marża detaliczna, albo nawet marża
detaliczna
rafinerii. No marża Orlenu, no w
ale
tym
to,
momencie.
Ale to firma zarządza marżą swoją.
No tak, zarządza marżą swoją, jak chce tego właściciel. Kto jest właścicielem Orlenu?
Ale to przecież ten rząd w tym Orlenie ma tam poniżej 300%. Nie, przepraszam, po Lotosie to ma 50%.
No właśnie. Teraz już, no, poza tym, no, nie żartujmy sobie, no, przecież tutaj sugerujesz, że Orlen jest prywatną spółką.
Nie, nie, nie. Oczywiście sugerujesz, że jest po prostu spółką.
Nie, w każdym razie, no, wydaje mi się tak na serio,
że...
Tak na serio wydaje mi się, że tutaj jest kwestia grania tą marżą. To nie musi być na szkodę akcjonariuszy, ponieważ jeśli trzymasz ceny niżej w sytuacji, w której one rosną bardzo wysoko, to utrzymujesz wolumen sprzedaży. Ryzykujesz, gdybyś szedł razem z rynkiem do poziomu, nie wiem, 10 zł za litr, to byś ryzykował, że ci spadnie wolumen, bo ludzie przestaną tankować wtedy i wcale nie zarobisz więcej w tym momencie. Nie? Dobrze mówię? Więc to nie jest, znaczy... Nie wiemy, jakby było oczywiście, bo mówimy o hipotetycznym scenariuszu, ale to nie jest takie jednoznaczne i czarno-białe.
Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że jak mówiłeś o tych wynikach budżetu, to tam w tym budżecie pojawiła się taka jeszcze jedna pozycja bardzo ciekawa, dochody pozapodatkowe.
Tak.
I one były bardzo wysokie. Bardzo. No, wyższe niż były do tej pory. Tak. Właśnie dlatego, że spółki Skarbu Państwa wpłacają dywidendę. To są dywidendy, więc to też rząd tak. może sobie
I z
trochę...
Orlenu 4,5 miliarda wpadło w czerwcu.
Może sobie zarobić, może coś stracić. Więc to zawsze jest taka gra, w której kij ma dwa końce.
Tak, też prawda.
To jest podcast EKG+, w którym w ostatniej chwili, minutach, ostatniej części, na koniec... Teraz właśnie są zdziwienia. Patrycja, czy ciebie coś zdziwiło w tym kończącym się tygodniu?
Wiesz co, chyba to nie jest zdziwienie z kończącego się tygodnia, ale ja po naszym ostatnim programie, pierwszym, poprzednim i jak dotąd ostatnim, który był do tej pory, kiedy rozmawialiśmy o lekarzach, przyglądałam się temu, no bo będziemy wracać do tego tematu. I ta sprawa będzie coraz szerzej wypływała i będziemy więcej czasu na to poświęcać i analizować. I akurat zostały opublikowane takie dane przez Eurostat dotyczące miejsc w szpitalach, łóżkach w szpitalach. Jak wypadamy, jeśli chodzi o miejsca szpitalne, w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, bo to oczywiście trzeba przeliczać, żeby było proporcjonalne dla krajów, które są bardziej ludne i mniej ludne. I okazuje się, że jeśli chodzi o te łóżka szpitalne, to wypadamy bardzo przyzwoicie. Mamy 630 łóżek na 100 tysięcy osób, co daje nam 7 miejsce w Europie. Średnia dla Unii Europejskiej to jest 500. Niemcy są od nas lepsi. Mają.
Czyli możemy eksportować łóżka szpitalne.
Eksportować łóżka szpitalne. No, być może tak, ale druga część tej historii, tego obrazka, to jest taka pozycja jak łóżka w długoterminowej opiece. To nie są łóżka szpitalne, to są prawdopodobnie łóżka w różnych takich domach opieki, różnych takich około szpitalnych, nie wiem, może hospicjach, może jakichś innych miejscach. I tutaj wypadamy no, daleko gorzej, bo mamy tylko 200 takich łóżek na 100 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy na czwartym miejscu od dołu. Najlepsza pod tym względem Holandia ma 1400.
To jak na starzejące się społeczeństwo, to nie jest dobra wiadomość.
Tak, ale to nawet nie o to chodzi, że rzeczywiście nie jesteśmy przygotowani, bo to jest jakaś lekcja do odrobienia i oczywiście pewnie Holandia z całym swoją kulturą ekonomiczną, tak to nazwę, i społeczną, to wykształciła to zaplecze, tą bazę. Natomiast może to jest jakaś przyczyna o tym, dlaczego w ten sposób dzisiaj dyskutujemy o problemie służby zdrowia, to znaczy w jaki sposób, do czego nam służą szpitale, dlaczego ich potrzebujemy w każdym najmniejszym mieście, dlaczego chcemy, żeby tam była ta opieka, bo właśnie mamy taką dużą potrzebę i utrzymujemy to. To nie jest do końca ekonomiczne. Być może należałoby myśleć od samego spodu, czyli od konstrukcji, podstaw, fundamentów tego systemu. Być może takie miejsca, które zapewniają opiekę, nie tylko taką łóżkową, szpitalną, ale generalnie miejsca, w których można przyjść i dostać pomoc medyczną, powinny być zupełnie inaczej ta siatka zbudowana. Może nie powinniśmy bazować na SOR-ach i oddziałach, tylko mieć inny system, który efektywnie kosztowałby mniej.
No nie wiem, czy to tak łatwo powiedzieć, że nie powinniśmy bazować na SOR-ach, no bo...
Powiedzieć łatwo.
No tak.
Znam wiele przykładów ludzi, którzy właśnie bazują na SOR-ach i z historią, która nie wymaga interwencji szpitalnej, jechali na SOR. Więc nie wiem, czy to nie jest
prawda. A z urządleniem na przykład?
Nie, na przykład przeczekali to do dni wolnych, a to teraz...
Albo do wieczora, to tak, jedziemy na SOR.
Przychodni.
Tak.
No tak. Tak, niestety taka też jest rzeczywistość. Ona pewnie wiąże się i z jakimś rodzaju dostępnością i świadomością tego, jak jest.
Chociaż nie do końca to rozumiem, bo z moich doświadczeń raczej wynika, że na SOR-ze się spędza, nie wiem, 8 do 10 godzin.
Duże miasto.
Więc to się nie opłaca czasowo chociażby, tak?
No, ale idziesz do przychodni i niekoniecznie dostajesz to, po co przyszedłeś, a na SOR-ze zazwyczaj dostaniesz.
Aha, chyba, że tak.
Ja nie mogę się powstrzymać przez całe trwanie tego dzisiejszego odcinka, żeby nie powiedzieć o swoim zdziwieniu, bo Rafał przyszedł do studia z czymś żółtym, czym się bawi. To jest...
Nie przyszedłem z tym, to tutaj już było wcześniej.
To było
tylko, że było za twoim monitorem było.
To studio było zasiedlone już przez to coś.
Co to jest?
To jest chyba kurczak, nie wiem. Znaczy, nie żywy, to jest zabawka w kształcie kurczaka.
Cały czas
mu oczy latają, jak ciasteczkowemu potworowi w ulicy Sezamkowej.
Kurczakiem. Ale widzisz, bo on stał tyłem do mnie, ten kurczak.
A, i wtedy w ogóle nie wiedziałeś.
Nie wiedziałem, co to jest.
I to jest twoje zdziwienie?
Tak, bo wiesz, tak, to było moje zdziwienie. Ale mam jeszcze też jakieś jedno.
To musisz od tego odbić jakoś, żeby to się tak ekonomicznie jakoś zabrzmiało.
No nie wiem ile, ale to przecież to ktoś musiał wypowiedzieć.
Jajka tanieją albo...
Właśnie nie wiem, czy tanieją. Sprawdzaliście ostatnio?
Była inflacja w tym tygodniu, ale akurat nie spojrzałem. Widziałem, że mleko taniało. Mleko i ogórki i truskawki, czyli owoce jagodowe. Bo owoce jagodowe
oraz pestkowe też taniały.
Też, ale jagodowe bardziej. I właśnie nie wiem, czy truskawki to są jagodowe, bo nie mają pestek, tak?
One są jakieś specyficzne, bo ta truskawka to wiesz, jest taki zlepek iluś owoców.
To były dane za czerwiec, dlatego jeszcze tam było do tych truskawkach, bo już teraz coraz rzadziej będziemy mieć.
Nie, ale pestkowe to myślę, że raczej czereśnie.
No, śliwki.
Natomiast nie wiem, co z jajkami, nie sprawdzałem.
Ale też pewnie to nie jest, bo generalnie...
Piszcie w komentarzach, co z jajkami.
Nie no, sami to sprawdzimy, bo kaszana, że nie wiemy, wstyd, zaraz sprawdzę. To Rafał, wypowiadaj swoje zdziwienia, ja poszukam sobie komunikatu.
Moje zdziwienie, dzisiaj się przygotowałem i napisałem sobie na kartce papieru.
A wcześniej się nie przygotowałeś?
Nie.
To będzie
pierwszy
teraz
raz się przygotowałem.
Uwaga, minuta szczerości.
Bo dzisiaj był komunikat o tym, że gruchnęła wieść na giełdzie, że siecią Żabka interesuje się japoński jakiś inwestor, który jest siecią sklepów i nazywa się Seven and I. I zaciekawiło mnie to dzisiaj i postanowiłem sprawdzić w internecie, co to w ogóle za firma ta japońska. I ona jest przede wszystkim jest właścicielem sieci 7-Eleven w Stanach Zjednoczonych, więc niby japońska, ale szefem jest Amerykanin na przykład. Natomiast oni mają też w Japonii taką sieć, od której w ogóle zaczynali tam 20 lat temu, która się nazywa Ittoyokado. I w tej sieci Ittoyokado przeczytałem, nie ukrywam, że na Wikipedii, o tym, że oni mają specjalny system komunikowania się z klientami i z pracownikami tych sklepów. I jest to system kodów muzycznych. I na przykład, jeśli potrzeba na sali w sklepie dodatkowego pracownika, ponieważ jest jakiś wyjątkowo duży ruch, nie, na kasie ktoś musi przyjść i otworzyć nową kasę, to wtedy puszczają przez głośniki piosenkę Help zespołu The Beatles. A na przykład, jeśli zdarzy się taka przypadłość, że jest jakiś przypadek, że jest jakiś złodziej w sklepie, coś ukradł i ucieka i trzeba go gonić, coś takiego, to wtedy puszczają operę Carmen Bizeta. Znaczy myślę, że nie całą, tylko jakiś najpopularniejszy fragment.
Sugerujesz, że w Żabkach...
Nie, nic właśnie nie sugeruję. Uważam, że to jest niesamowicie ciekawe. To jest, znaczy, powiem szczerze, że nigdy w życiu o takim czymś nie słyszałem. I że na przykład jeśli jest alarm bombowy w sklepie,
matko,
to puszczają piątą symfonię Beethovena. Ale to jest jeszcze nic, ponieważ puszczają też piosenkę, powiem szczerze, że nie znam tej piosenki, zapisałem sobie, ona się nazywa Rhythm and the Rain zespołu The Cascades i puszczają ją wtedy, jak zaczyna deszcz padać na zewnątrz, żeby ci, co są w sklepie, wiedzieli, że zaczęło padać.
Nie wychodzili pochopnie.
Tak.
I mogli kupować więcej.
Tak. Tak myślę, że to chyba...
Ale zobacz, Rafał, jak to jest, my... Bo jak cała ta obrona cywilna, zaczęliśmy się tym mocno interesować, to były takie komentarze, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych sygnałów takich długi, minuta,
no
dwie,
właśnie,
odwołanie, alarmu. A oni ogarniają ilość piosenek.
No, to prawda. Więc może moglibyśmy to jakoś na własny grunt przerobić. A rozumiem, że sugerowałeś, że może chodzi o to, że jak oni by kupili Żabkę, to w Żabce też mogliby coś takiego wprowadzić?
Nie, ja niczego nie chcę sugerować, ale by, tak po prostu nie...
Ale oni mogą to wprowadzić nawet jak ich nikt nie kupi.
A gdyby to wprowadzili i inne sieci by to podchwyciły i zaczęłyby konkurować na piosenki? Nie tylko na ceny, tylko na przykład byłaby reklama jakiejś sieci, nie będziemy tutaj mówić jakiej, bo wszystko nam jedno jakiej, że tak, przyjdź do nas, u nas kupisz trzy kurczaki w cenie jednego, a do tego posłuchasz
najlepszej muzyki w mieście.
Bandy i Wandy na przykład, której dawno nie słyszałeś. Albo...
A ja ostatnio słyszałem. Siedem życzeń. Wanda i Banda. Dobrze mówię?
Banda i Banda.
Wanda i Banda.
Nie wiem, to było dawno temu. Nie pamiętam.
Siedem życzeń, no moim zdaniem klasyk.
Albo Various Max na przykład.
Która?
Co, która? Płyta?
Piosenka Various Max albo płyta.
Tokio! O! Mieli piosenkę Tokio, a to jest inwestor. O! I
wszystko,
patrz,
wszystko
się.
No właśnie. Składa w jedną całość. No.
Szukam, słuchajcie, tych...
Czytasz telefon. Wiesz, że ekrany szkodzą.
Ale nie czytam telefon, tylko ekrany. Odrabiam lekcje w postaci, zadaliśmy sobie tutaj, że mamy te jajka sprawdzić, ale mi się nie otwiera. No. Nie wiem, co się dzieje.
Strona w GUSie ci się nie otwiera? Bo tam jest plik.
Plik mi się nie pobiera.
PDF.
Wiem, że PDF nie pobiera mi się plik. Czy ty się już zdziwiłeś? Zdziwiłem
tak,
się,
tak, zdziwiłem się piosenkami w japońskiej tak, sieci sklepów.
Tak. Ja mam takie zdziwienie, które jest może...
A już mówiłeś o tym kurczaku żółtym. Aha, no okej, teraz
to już mam się
zdziwienie. Nie,
no ale z tego wyszły te jajka i do finału nie doszliśmy, więc
to... A masz ty telefon, może tobie się otwiera? Przepraszam, że tak tu przerzucę na ciebie.
No a jakie masz inne zdziwienie?
Ja chciałem tylko powiedzieć, że na mnie duże wrażenie zrobiła informacja, będę tutaj cytował i przeczytam wam fragment i I ja nie wiem, czy uznacie, że ona jest bardzo ekonomiczna, może nie. Może ekonomiczna będzie kwota kary, 26 tysięcy złotych. To jest... To
zależy za co.
Słuchaj, no ale 26 tysięcy złotych o to nie chodzi.
No nie, no, ale zależy za co.
No zależy za co i dla kogo, no bo...
Dla Google'a to chodzi.
Tak, dokładnie. Ponad 26 tysięcy złotych kary ma zapłacić osoba, która nie wykonała decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazującej zaprzestania przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego, który obejmuje m.in. drogę publiczną. To jest bardzo ciekawa historia. Ignorowanie nakazu organu, ja tu czytam teraz komunikat UODO, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ignorowanie nakazu organu nadzorczego może słono kosztować, to jest poetycka, ten tekst tutaj. Tak jest w przypadku osoby, która zamontowała kamery rejestrujące zarówno obraz, jak i dźwięk przez całą dobę, nie tylko na terenie prywatnej nieruchomości, ale i obszar poza nią, drogę publiczną i sąsiednie nieruchomości. Do prezesa UODO skargi w tej sprawie złożyli sąsiedzi tej osoby i ich pretensje okazały się zasadne, gdyż po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego prezes UODO nakazał zaprzestania przetwarzania danych osobowych skarżących za pomocą monitoringu wizyjnego w zakresie wizerunku oraz głosu obejmującego swym zasięgiem drogę publiczną oraz nieruchomości skarżących wobec braku podstawy prawnej dla tego przetwarzania. To jest ciekawa historia. Ja wiem, że transmisja tutaj do tej gospodarki jest mała, nikła.
Nie, to ciekawe rzeczywiście.
Bo wiecie, bo te monitoringi to jest, znaczy w ogóle jest mnóstwo tego monitoringu, który obejmuje, no zwłaszcza...
A jakby to nie zrobiła osoba prywatna, tylko miasto?
Właśnie do tego zmierzam, Rafał, ale... Też się nad tym zastanawiam. To było moje w ogóle pierwsze skarżenie. No dobra, ale przecież ten monitoring jest wszędzie. W miejscach publicznych, tylko że monitorujący wszędzie w miejscach publicznych prawdopodobnie ma...
Mają ustawę jakąś
i zadbane przetwarzanie danych osobowych i gromadzenie, bo staje się administratorem tych danych i wie, co z nimi robić. Znalazłaś ta jajka? Kategoria, bo to jest wspólna. Tam nie są jajka wyszczególnione.
Właśnie o to chodzi, że tam nie ma tej szczegółowej listy.
No, ja wracam do mojego UODO i wiecie co, to jest ciekawe, bo monitoringi zakładają właściciele swoich posesji, no by chronić swoją posesję w razie sytuacji, w której ktoś by chciał tam wtargnąć, mieć jakieś złe zamiary. Ten monitoring może być pomocny, bo albo odstrasza potencjalnie go złodzieja, no chyba tak trzeba powiedzieć, albo pomoże ustalić jego właśnie personalia, dane osobowe. No a tutaj, proszę bardzo, okazuje się, że ktoś sobie ustawił, to był chyba pan, który sobie ustawił ten monitoring w taki sposób,
albo który... pani.
Ale to był chyba pan.
Okej. Okay. A skąd wiesz?
No bo słyszałem o tym w radiu, to KFM tę historię usłyszałem.
Okej. Okay.
I moim zdaniem to był pan. Osoba, która dopuściła się tego czynu, ustawiła tę kamerę tak, że rzeczywiście rejestrowała ona też to, co się dzieje na ulicy i to, co się dzieje na, być może na sąsiednich posesjach. Jak dokładnie to wyglądało tam, to nie wiem, nie rozrysowali mi tego w tym komunikacie. Ale to jest ciekawe, bo po pierwsze, 26 tysięcy może nie jest piorunującą karą, ale jak dla jednej osoby to już może być. A po drugie, to się staje dzisiaj bardzo, bardzo popularne, te monitoringi, i może po prostu jako taka przestroga warto wiedzieć, że możemy coś tam dla swojego bezpieczeństwa robić, ale też no, trzeba szanować prawa innych, chociaż wydaje mi się, że nie wiem jak tutaj było, bo tego na przykład nie wiem, ale być może komuś się wydawało, że nieco większy obszar też daje mu, monitorowane też mu daje jakieś bezpieczeństwo, ale dane osobowe to jest dzisiaj sprawa, o której trzeba myśleć. To tyle moje zdziwienia. Takie zdziwienie bez zdziwienia, ale wydawało mi się, że to jest ciekawostka.
Że taki przypadek nastąpił, to jest
ciekawe. Że taki przypadek nastąpił, to jest pierwsza tego typu kara.
Ale wiesz, to może tak to... skończyć się tym, że na przykład na bramach posesji będziemy wieszać...
Komunikaty.
Uwaga, posesja monitorowana. Tak jak, nie wiem, wjeżdżasz do miasta i masz tam napisane miasto monitorowane.
I wtedy właśnie informacja o tym, że zarządzasz tymi danymi.
Że musisz wiedzieć, że ktoś może cię nagrać. Tak jak ostrzegamy, uwaga, tu jest pies jakiś, który albo nie ma.
Uwaga, zła kamera.
Ale wiecie, bo można, widziałam na przykład takie tabliczki, które odstraszają od wtargnięcia na taką trochę opuszczoną posesję w pewnej miejscowości letniskowej.
No
ale
dlatego pewnie, że może grozić zawaleniem.
W ogóle nieważne dlaczego, no po to, żeby tam nikt nie wchodził. Tam ta tabliczka, w ogóle jej treść mnie najbardziej zaskoczyła. Tam było napisane, uwaga, żmije.
Okej. Ale może
Może... Myślisz, że są? Nie, nie, wiem, że nie ma, bo to był taki...
Bo weszłaś.
Nie wiem od właściciela. Natomiast jak kiedyś byłam na Wyspie Sobieszewskiej i tam była taka ścieżka do takiego obserwatorium, z którego można było oglądać foki.
A nie, foki? Na Wyspie Sobieszewskiej?
Tak.
Okej. A nie na Helu?
Też, ale nie tylko.
Ale Rafał był na Helu i tam...
Tam też można, tak. Chodzi o co innego. Tam ta ścieżka na tą taką platformę widokową prowadzi trochę przez wydmę. I żeby ludzie nie łazili po tej wydmie, nie rozdeptywali i nie zagrażali jej stabilności, to tam stały z kolei tabliczki, które mówiły, że tam są kleszcze. No jak wiadomo, kleszczy i żmij, ludzie się boją. Nie wiem, czy kleszcze na wydmach żyją.
Czyli urząd kłamie?
To powinno się wszędzie powiesić tabliczki, uwaga, kleszcze. Tak, cała taka strefa.
Strefa niewolna od kleszczy.
4,6.
Rok do roku.
Rok do roku.
Wzrosły ceny jajek?
Tak.
W czerwcu?
Tak. A miesiąc do miesiąca spadły o 0,5%.
I też masło tanie. Tak masło, dodam.
Tak. I owoce jagodowe.
No.
Bezpestkowe.
Wszystko. Wszystko na dziś w EKG+. Przedstawmy się na koniec.
Tak. Patrycja Maciejewicz.
Rafał Hirsch.
Maciej Głogowski.
I Kurczaczek.
Który jest podobno tutaj studyjny, a nie Rafałowy.
Nie, to nie jest mój Kurczaczek.
Aplikacja Tok FM i Tok FM.pl, tam możecie słuchać EKG+, na Spotify i w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie, komentujcie koniecznie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Kolejny podcast z serii EKG+, oczywiście w kolejny piątek.